Gościem poranka wnet 49 minut po godzinie 7 jest pan profesor Maciej Szymanowski, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
A my przenosimy się w inny rejon świata, żeby porozmawiać o sytuacji, która dzieje się u naszego sąsiada. Minister, przepraszam, bo chciałam zacząć od informacji, że Ukraina domaga się zwrotu pieniędzy skonfiskowanych przez Węgry. Szef węgierskiego MSZ odpowiada, w czwartek na Węgrzech zatrzymano dwa ukraińskie pojazdy opancerzone wraz z ich zawartością. Pojazdy transportowały łącznie, według informacji, które wyciekły do mediów, 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. Pieniądze i złoto miały zostać przewiezione z Austrii do Ukrainy. To jak byśmy skomentowali stan, znaczy relacje między Ukrainą a Węgrami w tej chwili?
No, po pierwsze mamy kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech 12 kwietnia i dzieje się dokładnie to samo, co przed 4 laty. Też w kwietniu były wybory parlamentarne i też były bardzo, ale to bardzo złe stosunki węgiersko-ukraińskie. Prezydent Zełenski wprost poparł wówczas opozycję. No teraz mamy temat tych złotych konwojów, bo to nie jest jedyny, to jest chyba szósty czy siódmy w kolejności, który już w tym roku przemierzał terytorium Węgier. Ten, zdaje się, zboczył z trasy wyznaczonej, więc być może dlatego stał się podejrzany, być może nie, trudno powiedzieć. Ogólnie, jak podaje Krajowa Administracja Podatkowa Węgierska, podatkowa i celna NAW, w pierwszych dwóch miesiącach, czyli w styczniu, lutym tego roku, przez Węgry przyjechało 900 milionów dolarów, 420 milionów euro i 146 kilogramów złota. No, ciekawostką jest to, że nie można się dowiedzieć za bardzo, dlaczego takie wielkie sumy w czasach, kiedy tak Unia Europejska walczy z gotówką, przemierzają w konwojach terytorium Unii Europejskiej, no, w tym przypadku Węgier. Skąd pochodzą te pieniądze i na jakie cele zostaną użyte, bo tutaj nie szczędzi się słów bardzo ostrych, również ministra spraw zagranicznych Sibichy, który panią redaktor cytowała właśnie o tym, że Węgry wzięły zakładników, że ukradły pieniądze i tak dalej. Te osoby, które zostały zatrzymane w tym konwoju, 7 osób zresztą, którym dowodził generał Gennadij Kuzniecow, wydalony zresztą ze służby SBU dwukrotnie za podejrzenia korupcyjne, zostały odstawione już na granicę, natomiast same pieniądze są w śledztwie i faktycznie to złoto, znaczy to ostatnie złoto, czyli tylko to niewiele, ponad 40 milionów dolarów i 35 milionów euro i tych 9 kilogramów złota pozostało na terytorium Węgier, to jest fakt.
The Economist 7 marca, czyli w piątek, przepraszam, w sobotę, opublikował tekst, że Orban jest w najgorszej sytuacji od lat. Węgry na zakręcie przez większość 16 lat. Pozycja Viktora Orbana jako premiera wydawała się niepodważalna, jednak ostatnio skandale korupcyjne i słaby wzrost gospodarczy zaszkodził jego popularności. Jak pan, obserwując sytuację na Węgrzech, ocenia szansę premiera Viktora Orbana na pozostanie na stanowisku, na utrzymanie władzy? Czy to jest taki moment dziejowy, że opozycja węgierska ma realnie szansę na przejęcie władzy?
Jeśli chodzi o samą kampanię i jej ocenę, sytuacja na Węgrzech jest następująca. No, też jest bardzo podobna jak przed 4 laty. Znowu opozycja prowadzi, można sięgnąć zresztą do polskiej prasy sprzed 4 lat, co pisali, co mówili polscy politycy w dużej części. I co pisały, no, nawet wybitne think tanki polskie, że opozycja właśnie prowadzi 10-20% nawet w sondażach, że mają świetnego lidera o prawicowych poglądach, jeszcze lepszego niż Viktor Orban, i opozycja jest zjednoczona jak nigdy i tak dalej, i tak dalej. To, co jest prawdą, no, wynik znamy, zwycięstwo Fideszu. Generalnie chodzi o to, że oprócz tego, że są zupełnie z sobą sprzeczne sondaże, my to też znamy z Polski, że ktoś inny prowadzi w sondażach przecież, a ktoś inny wygrywa wybory zwykle w Polsce. No tak, w takich czasach żyjemy. Natomiast sondaże dotyczą, i to warto o tym pamiętać, ogólnych nastrojów w kraju. Natomiast większość mandatów w wyborach do parlamentu Węgier wybiera się w okręgach jednomandatowych. I kto jest silniejszy tam właśnie na dole w tych okręgach jednomandatowych, ten wygrywa wybory. O czym zresztą przekonują nas wybory sprzed 4 lat. lat, gdzie Fidesz tylko minimalnie zwyciężył w wyborach, jeśli chodzi o kandydatów z list krajowych, dosłownie o kilka mandatów, natomiast wygrał w okręgach mandatowych, zdobywając no, zdecydowanie 87 mandatów, a opozycja zaledwie 19 i to mu dało większość 2/3 głosów w parlamencie. Jak będzie w tym roku, to się oczywiście przekonamy, jeszcze miesiąc kampanii przed nami, ale to, co się dzieje w tej chwili na Węgrzech, właśnie z uwagi na odcięcie dostaw przez ropociąg Przyjaźń, to, że się racjonuje, zwłaszcza w okręgach rolniczych, tam gdzie potrzebna jest teraz zwiększona liczba oleju napędowego, racjonuje się ten olej napędowy, no to na pewno nie pomoże Wiktorowi Orbanowi w kampanii.
Jakie cele w kampanii stawia sobie Viktor Orban przed na nową ewentualną kadencję? Co jest poza oczywiście ustaleniem tego bezpieczeństwa energetycznego, bo to jest priorytet dla każdego kraju i myślę, że tutaj Węgrzy nie są odosobnieni. My, patrząc na ceny ropy w tej chwili, wiemy, że jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji również w tej części Europy, ale jakie cele wybrzmiewają poza tym w kampanii?
Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to tutaj celem jest na pewno jak najlepsze stosunki z państwami Europy Środkowej, ze Stanami Zjednoczonymi, pozostanie w Unii Europejskiej, pozostanie w NATO, ale nie włączanie się w żaden sposób Węgier w konflikt, który się przytacza przez Ukrainę i w ogóle pozostanie stroną wszelkich innych wojennych eskapad. Maksymalizacja inwestycji z Azji, zwłaszcza z Korei Południowej, z Japonii, z Malezji, z Chin również. To się już dzieje w tej chwili. Za chwileczkę na Węgrzech zostanie otwarta największa fabryka samochodów BYD, chińskich samochodów w Europie w ogóle. Czyli będą jeszcze tańsze chińskie samochody w Europie. Nie wiem, jak to zniosą produkowane inne fabryki, inny przemysł samochodowy w Europie i również w Polsce. To będzie dosyć trudny cios dla nas wszystkich. Taka jest to raczej nacisk na stabilizację i na stopniowy rozwój bez większych ekstrawagancji. Opozycja oczywiście ma rewolucyjny program głębokich zmian wewnętrznych, zewnętrznych, tak ścisły sojusz z Unią Europejską, tak dla centralizacji Unii Europejskiej. No i taki antyamerykanizm, jak to przeżywamy tutaj w wielu krajach Unii Europejskiej obecnie.
Pojawiły się informacje dotyczące poparcia między innymi przez Krzysztofa Bosaka, wprost wyartykułowane wobec Viktora Orbana, ale czy Węgrzy się borykają też z takimi problemami jak Mercosur czy ETS?
Tak, oczywiście. Tak, to chcąc nie chcąc, pomimo różnych tarcz ochronnych, osłonnych, osłon różnych socjalnych, to też tam energia za bardzo nie tanieje. Żeby nie powiedzieć, że ceny rosną, tak jak w całej Europie, więc to są oczywiście ogólnoeuropejskie problemy. Jeżeli Węgry mają z czymś problem, to mają trochę podobne, zresztą jak Polska, też cierpią na brak inwestycji, dużych inwestycji. Oprócz tego, że pomimo tego, że wspomniałem o tej wielkiej inwestycji chińskiej, ale starają się tutaj pozyskać jakieś środki z zewnątrz. Jedziemy troszeczkę, płyniemy tak trochę na jednej łódce, także coraz gorsza sytuacja relatywnie może, bo wciąż sam Viktor Orban powtarza ciągle, że mieszkamy w tym najpiękniejszym zakątku świata w Europie Środkowej. Że jednak Europa jest tym najlepszym miejscem do zamieszkania w dalszym ciągu, ale te codzienne oczywiście dolegliwości, które są spowodowane tym wielkimi politykami Unii Europejskiej, też dolegają na Węgrów, choć z drugiej strony Węgrzy też dużo pod tym względem robią, żeby no, jeden przykład z brzegu, poza Grecją, tylko na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o fotowoltaikę, są Węgry, tak? Węgry modernizują, rozbudowują swoją elektrownię atomową. To się przeciąga inwestycje jak wszystkie tego rodzaju w Unii Europejskiej, ale za kilka lat będą mieli jeszcze więcej energii z atomu. Z atomu, którym no, na przykład są w stanie dostarczać dużo w tej chwili energii chociażby i dostarczają w dalszym ciągu pomimo tego napięcia z Ukrainą silnego 44%, które płynie na Ukrainę w tej chwili z zewnątrz energii elektrycznej, to jest energia z ich elektrowni atomowej w Paksz pod Budapesztem. Także jest to takie trochę jednak działanie na to, żeby... Są to wszystko mniej lub bardziej skuteczne, ale jednak krótkie polityki obliczone na krótszy dystans. I trochę tak jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej. Wszystkie chyba państwa tak troszeczkę działają, byle do jutra. Ponieważ te wielkie polityki właśnie typu ETS, czy ogólnie tak ta walka z tym gazem życia, CO2 jest gazem życia, bez CO2 nie ma fotosyntezy, no ale uparliśmy się, że to Europa zbawi i Unia Europejska przede wszystkim zbawi świat i obniżając jakoś podobno tą zawartość CO2 i zmieni klimat, albo nie zmieni klimat, nie zmieni, właśnie nie zmieni się klimat, więc to wszystko oczywiście też ma swoje odzwierciedlenie w kieszeni przeciętnej Węgierki i Węgra.
Czy Viktor Orbán, pana zdaniem, panie profesorze, utrzyma władzę? Czy Fidesz zostanie odsunięty w tych nadchodzących... Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale jak wiadomo, wszyscy lubimy takie prognozy.
Ja jestem historykiem, więc zajmuję się tym, co było, bardziej niż tym, co jest. Natomiast jak rozmawiam ze swoimi węgierskimi znajomymi, politologami, ich ocena na dzisiaj jest tego rodzaju, że Viktor Orbán te wybory po raz kolejny wygra, choć brzmi to nieprawdopodobnie, bo wygrywa wybory od 2010 roku nieustannie. Chociaż najprawdopodobniej z mniejszym uzyskiem mandatów niż to było w poprzednich wyborach, czyli raczej lekko powyżej 50% niż dwie trzecie, większość dwóch trzecich w parlamencie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Maciej Szymanowski, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Już minuta po godzinie 8, więc mamy chwilę spóźniony serwis.